Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i łączymy się z autorem Wrzeciona Boga, panem Andrzejem Wojaczkiem. Dzień dobry, halo.
Dzień dobry, kłaniam się nisko, pani redaktor.
Czynny belfer, ale już po lekcjach z nami rozmawia.
Tak, wróciłem do domu, mam chwileczkę.
Piszę od dziecka, ale to jest debiut literacki w sensie wydawniczym, właśnie Wrzeciono Boga. I od razu powiem, że ukazała się część pierwsza Kłosy, czyli to jest debiut, który będzie miał kilka tomów. Pierwszy w lekturze.
Tak, zgadza się. Mogę powiedzieć, że jestem chyba bardzo cierpliwym człowiekiem, ponieważ na ten swój debiut czekałem no ćwierć wieku, równe 25 lat. Wracając do czasów dzieciństwa, czasów, kiedy byłem chłopcem brzdącym, którego już pasjonowało tam snucie historii. Najpierw sprzedawałem je rodzinie, później kolegom w szkolnej gazetce. Tworzyłem swoje jakieś tam autorskie opowieści. I już wtedy poczułem, że no to jest coś, co pasjonuje nie tylko mnie. Coś, co podoba się nie tylko mnie, ale i innym, więc być może warto się tym zająć na poważnie. Od marzeń, no długa droga upłynęła do debiutu.
No ale mamy Wrzeciono Boga, Kłosy, początek cyklu. Akcja powieści toczy się na początku XX wieku, a dokładnie w latach 1915-16, czyli trwa Wielka Wojna, zwana później Pierwszą Światową. Jesteśmy na Śląsku, a głównym bohaterem jest chłopiec o imieniu Teofil, Teofil Kłosek. No i chyba trzeba zacząć od tego, że pierwowzorem tej postaci, przynajmniej w jakimś stopniu, był pana wuj, którego pamiętniki pan przeczytał, nie wiem do jakiego stopnia wykorzystał, ale tak to się zaczęło, od faktu, od literatury faktu, od wspomnień, prawda?
Oczywiście. To jest taki opasły tom wspomnień zapisany drobnym maczkiem, który w mojej rodzinie, powiem szczerze, przechowywany jest no jak taka pamiątka, nie powiem, że relikwia, ale pamiątka. I ja sięgnąłem po te pamiętniki całkiem niedawno, w 2017 roku. To był taki dość osobliwy czas w moim życiu. Długo chorowałem, nie mogłem ani pracować, ani pisać. I tak trochę z rozpaczy, ponieważ leczyłem rany po książce, którą żaden z wydawców nie chciał wydać, postanowiłem nagrać te wspomnienia Teofila na dyktafon. I kiedy tak odsłuchiwałem tych nagrań, to jakbym usłyszał głos zaświatów, taki chrapliwy, bo wtedy byłem w dosyć kiepskiej sytuacji głosowej. I to był taki impuls, że ta historia domaga się tego, aby opowiedzieć szerszemu odbiorcy o przeżyciach Teofila, który był niezwykle ciekawą, intrygującą postacią. To był chłopak, który jeszcze chodził do pruskiej szkoły. Wychował się w czasach, kiedy Polski nie było na mapach.
No i kiedy język polski był w tej szkole zakazany, a w każdym razie niemile widziany, bo od tego to się zaczyna, prawda?
Tak, tak, tak. To jest czas, kiedy właśnie język polski jest zakazywany, grożą uczniom surowe kary. Rodzice płacą kary, grzywny pieniężne za posługiwanie się językiem polskim w szkole.
I wuj Teofil opisuje swoje losy, czy tworzy też taką powieść o świecie, w którym żyje? Na ile chce pan i może o tym mówić?
Teofil opisuje swoje losy. On pisze już z perspektywy człowieka, który wrócił z drugiego końca świata, ponieważ to jest późniejszy powstaniec śląski, uczestnik trzech powstań śląskich. Ułan, który wstąpił do 8. pułku pułanów księcia Poniatowskiego w Krakowie, to jest żołnierz kampanii wrześniowej, to jest w końcu sybirak złapany przez NKWD i zesłany na daleki Sybir. To idźmy dalej, człowiek, który cały szlak andersowski, wędruje tym szlakiem andersowskim, zatrzymuje się w Palestynie, w Ziemi Świętej, która staje się jakby no, przez jakiś czas jego drugim domem. No i potem wbrew zdrowemu rozsądkowi wraca do Czerwonej Polski, chociaż nie musi, ale to jest jego miejsce na świecie, jego dom i on tutaj wraca.
Niebywała historia, ja liczę na to, że w kolejnych tomach poznamy ją troszkę bliżej, a przynajmniej na jej kanwie jakieś snute opowieści, bo ta książka, Wrzeciono Boga Kłosy, to jest oczywiście opowieść o Teofilu Kłosku i o jego świecie, prawda, o jego rodzicach, o jego starzykach, o jego kolegach, szkole, ale jest to też opowieść kryminalna, trochę straszna i różne rzeczy się tu dzieją, jak rozumiem już z fantazji wysnute, ale zacznijmy od tego chłopca, który siedzi w szkole i odrabia karne zadanie, pisząc po niemiecku, że ma nie mówić po polsku. I to jest taki chłopak, który nie zdaje sobie do końca sprawy na początku. Właściwie to w ogóle sobie nie zdaje sprawy ze swojej polskości, prawda? To jest opowieść, ten tom właśnie Kłosy, także o tym, jak on dochodzi do świadomości tego, kim jest, czym jest Śląsk.
Ma pani całkowitą rację. To jest chłopak, nastolatek, niewiele różniący się od współczesnej młodzieży, który on papuguje troszeczkę, powtarza to, co słyszy, to, co go otacza. Jemu nie przeszkadza, że w takich szkolnych, chłopieńcych starciach bierze stronę Niemców, Prusów, raz stoi po stronie Francji. I dopiero spotkanie z człowiekiem, nie będę tutaj spoilerował, ale z kimś, kogo okoliczni mieszkańcy określają dziwadłem, strzygoniem, takim leśnym dziadem, jest takim momentem przełomowym w życiu Teofila. Ten człowiek zadaje mu szereg pytań, na które chłopiec nie potrafi odpowiedzieć. Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy być Słowianinem? Człowiekiem odpowiedzialnym za słowo? I to jest taki wstrząs, który powoduje, że Teofil zaczyna raczkować, zadając sobie pytania o swoją własną tożsamość.
Mówi pan, że papuguje, ale to jest czas wielkiej wojny, o której te dzieciaki wiedzą, prawda? Ale one są nią zafascynowane. Nawet ta opowieść weterana, żołnierza, byłego ich nauczyciela, który przybywa, to jest dla nich opowieść właśnie fascynująca, mimo że przerażająca. Oni się bawią w wojnę, oni się biją prawie, że naprawdę.
To są faktyczne wspomnienia, tak rzeczywiście było. Chłopaki mieli w klasie specjalną mapę, na której zaznaczali zmiany na froncie pod okiem nauczyciela, a więc tak jak pani powiedziała, to budzi szalone emocje. Oni tak jakbyśmy, nie wiem, olimpiadę śledzili, tak tam ówczesne dzieciaki zainteresowane były żywo poczynaniami frontowymi.
No i chcieli się bić, chcieli walczyć, prawda? No biją się na kamienie i w różne inne niebezpieczne sposoby. Piękna bitwa dwóch orłów tutaj jest także pokazana, nie wiem czy naprawdę się odbyła. Orzeł pruski i orzeł biały ze sobą się, tak?
Tak, to właśnie też taka bezmyślność, bo orzeł to orzeł, ale w końcu jest różnica pomiędzy białym orłem a czarnym orłem. I to właśnie stąd wzięła się bitwa dwóch orłów. Już taka całkiem świadoma.
Ta książka jest częściowo pisana gwarą, chyba mogę tak powiedzieć, a w każdym razie z użyciem gwary, prawda? Jest słowniczek na końcu. Częściowo nagle zanurzamy się w zupełnie innej stylistyce. Prawdę mówiąc, z początku mnie to zaskoczyło, potem się nad tym długo zastanawiałam, jak to jest, że nawet nasz bohater czasem mówi tak, czasem mówi tak. Czasem właśnie posługuje się gwarą i mówi tak, jak mówiłby chłopak w jego wieku. A czasem nagle wchodzimy w jakąś opowieść bardzo literacką. I jak pan to sobie przemyśliwał? Czy to się tak spontanicznie zrodziło? No bo gdzieś to tak oscyluje pomiędzy właśnie obrazowością, lokalnością, a taką jakąś bardzo literacką opowieścią.
To był celowy zabieg literacki. Ja zawsze powtarzam, że język w kłosach, zwłaszcza ten język nacechowany śląskimi słowami, gwarą, to tylko tworzy pewien koloryt, pewną barwę, przyprawę do tej wielkiej potrawy, którą jest cała powieść, ale nie jest czymś, na czym powinniśmy się skupiać. Dlatego być może ta opowieść będzie bardziej przystępna dla ludzi spoza Śląska niż dla typowego Ślązaka, który no, może sobie rościć jakieś pretensje do tego, że to jest moje, najmojsze, jak mówi Różewicz. Ten dualizm pomiędzy wtrętami gwarowymi a literackim językiem polskim miał w moim takim zamyśle odzwierciedlać duszę Teofila, który, nie zapominajmy, jest przede wszystkim Polakiem. I tak to chyba z nami jest, że każdy Ślązak po pierwsze powinien być Polakiem. I to jest właśnie najważniejsze, że my nie uciekniemy od polskości, choćbyśmy jak najbardziej chcieli. Jesteśmy w duszy Polakami.
I do tego jeszcze za sekundę dojdziemy, ale chciałam przy gwarze jeszcze przez moment się zatrzymać, ponieważ to są niebywałe zupełnie opisy, na przykład nauczyciela, który wchodzi wystrojony. Ja wręcz to przez telefon koleżance cytowałam, oczywiście nieudolnie, bo nie umiem tego dobrze przeczytać. Ale skądś pan to wziął, na ile pan w domu, czy u dziadków, czy gdziekolwiek mówił właśnie gwarze? Jak to wzięło się te takie no, zupełnie niebywałe rzeczy, także obyczajowe, o palmach wielkanocnych, różne historie, opowieści?
To są rzeczy i sytuacje, w których zostałem wychowany. Ja jestem synkiem spod Rybnika i być może niektórzy językoznawcy mogą zgrzytać zębami, że akurat nie taki zapis albo inne pojawia się słownictwo. Ja napisałem, użyłem takiej śląszczyzny, tej śląskiej godki, w której ja się wychowywałem, w której wzrastałem. To jest język ludzi, z którymi przebywałem, w których się obracałem, tych moich dziadków, starzyków, tych znajomych, których odwiedzałem. A jeśli chodzi o sytuację, to też jest moje życie. Opis robienia palm wielkanocnych to są długie, długie lata mojego dzieciństwa. W zasadzie skopiowałem to, co się działo pomiędzy mną a dziadkiem Jankiem, któremu zadedykowałem powieść. To był taki mój osobisty Wergiliusz po tej śląskiej ziemi, po tym, chyba już mogę powiedzieć, raju utraconym.
Niebywałe są te historie, ale jest też jakby drugie skrzydło, czyli literatura. Bo przecież nasz Teofil dochodzi poprzez literaturę, z początku przez siebie odrzuconą, ale jednak do niej trafia i po nią sięga, właśnie do świadomości, prawda? I to jest przede wszystkim Sienkiewicz, Krzyżacy, trylogia. I powiem panu, że tutaj u pana są ślady tego, pewnie też zamierzone, bo jest pan polonistą. Scena Lauda wraca nie powiem gdzie. Coś z Reymonta też mi się tam w paru miejscach przesnuwało. Coś z tego przenikło, prawda?
Ja się bardzo cieszę, że pani zwróciła na to uwagę, ponieważ Sienkiewicz i Reymont mają w takim w moim domu taki swój mały ołtarzyk, bym powiedział. Zafascynowany jestem od dziecka prozą Sienkiewicza i ta jego idea pokrzepienia serc. Bo to jest literatura, żeby nas trochę podnosiła. A kiedy przeczytałem Chłopów Reymonta, to po prostu zakochałem się w jego polszczyźnie. I wiem, że to jest taki niedościgniony wzór, ale jeżeli gdzieś tam to echo pobrzmiewa, no to ja się tylko mogę cieszyć z tego faktu.
No wie pan, ten konflikt ojca Teofila z jego starszym bratem, no to trochę jak Boryna z Antkiem, choć nie o ziemię i nie do końca o Jagnę, ale jednak, prawda? Ale bardziej uderzyło mnie to, że czasem w pana opisach przyroda, nastrój, wiatr w jakiś sposób no, korespondują z tym, co się dzieje, prawda, w ludziach. I że też się pojawia coś takiego nieokreślonego w tym wszystkim. Czasem to jest zło jakieś, które gdzieś tam przesmyka się po lesie.
To też kolejny taki celowy zabieg, że przyroda, to co nas otacza, odgrywa, no jest uczestnikiem wydarzeń. To taki bohater, może nawet drugoplanowy. My potrafimy, mamy coś takiego, że potrafimy odczytywać znaki, ale chyba we współczesnym świecie ta umiejętność coraz bardziej z nas ucieka i powinniśmy zwracać bacznie uwagę na to, co się dzieje, ponieważ to nas może ustrzec od wielu, wielu jakichś niespodzianek życiowych. Dlatego zgadzam się z tym, że ta przyroda, ona odzwierciedla to, co tam bohaterom w duszy gra i jest takim no, milczącym, ale bohaterem fabuły.
No nawet te pory roku, prawda, które trochę tak jak w Chłopach tutaj nas prowadzą, ale skupmy się przez moment na Teofilu, na przyjacielu Boga, z którym on się wita bardzo pięknie. Ja nie powiem tego tak, jak pan to napisał, on się po prostu przedstawia i pomyślałam sobie, że to musi być i ważne i w gruncie rzeczy odważne powiedzenie, no ja Iwona jestem, pan Bocku to ja Iwona, tak? Mniej więcej tak by to wyglądało?
Tak to mniej więcej wyglądało.
To jest modlitwa, prawda? Stanąć w swojej osobie przed Najwyższym. To jest modlitwa.
To jest modlitwa oczywiście, ale to jest takie wyznanie, pokazanie mojej tożsamości. Ja jestem przed Panem Bogiem prawdziwy. Mhm. A kiedy ja jestem przed Bogiem prawdziwy, no to jesteśmy w tej najbardziej prawdziwej, intymnej relacji. Tak jak mówię, na początku Teofil zupełnie nieświadomie, on naśladuje swojego dziadka, który za każdym razem, kiedy przechodzi obok przydrożnego krzyża, to skłania głowę i mówi to ja, to Jobą Buczku Teofil. I to mu wchodzi w krew, to mu wchodzi w taki nawyk, ale ja też nie chcę spoilerować, co będzie później, natomiast z tym wydarzeniem, z tą czynnością będą związane wszystkie części i chyba sam finał też będzie związany właśnie z tym stanięciem w prawdzie wobec Najwyższego.
No bo Teofil, trudno by powiedzieć o takim dziecku jeszcze przecież, że się wadzi z Bogiem, ale no przeżywa swoje, bo traktuje chyba w tym tomie, który mówi o dzieciństwie właśnie, o dojrzewaniu też, traktuje Boga trochę jak takiego rodzica, który nie do końca się nim dobrze opiekuje, jako kogoś, kto nie do końca spełnia swoje obietnice, prawda? No ma do niego trochę pretensji, czuje się no przestraszony, niezaopiekowany.
Oczywiście. My patrzymy na Boga poprzez pryzmat naszego ziemskiego ojca. Takie, jakie relacje łączą nas z ziemskim ojcem, tak postrzegamy Pana Boga. I rzeczywiście Teofil traktuje go na początku jako kogoś surowego, kogo trzeba się bać, przed kim trzeba gdzieś może umknąć czasami, smyrgnąć, skryć się. A zupełnie jest inaczej. Prawda jest taka, że to Bóg wychodzi do Teofila. I cała saga pomyślona jest jako takie wyciągnięcie ręki przez Najwyższego, który jest tym tkaczem, boskim tkaczem, który tka losy każdego człowieka, który nie tylko go stwarza, ale każdemu z ludzi proponuje pewną drogę życiową. Tka taki olbrzymi, wielki gobelin życia. My się oczywiście buntujemy, uciekamy przed tym, bo kiedy spoglądamy na rewers gobelinu, to my widzimy tylko jakiś taki kosmiczny bałagan tych końcówek nici. Ale kiedy staniemy już z przodu, przed awersem, przed gotowym gobelinem, no to widzimy całą majestrię, majstersztyk tych bożych zamysłów. I taki właśnie jest Teofil. Kiedy próbuje to życie kształtować swoimi własnymi rękami, no to wpada w sytuację, powiedzmy, po ludzku nie do udźwignięcia. Ale kiedy celowo i świadomie wypuszcza cugle swojego życia z rąk, mówi, ja już nie daję rady, no to wtedy wszystko jakby zaczyna wracać na właściwe tory i toczyć się tak, jak ma się toczyć.
No są tu piękne, przełomowe sceny i takie słowa jak ofiaruj zgryzotę pan Boczkowi. No jest pan Buczek, tak powiedzmy, i Matka Boska, która tu się pojawia przepięknie, jako taka opiekunka i pocieszycielka, do której można w każdej chwili się zwrócić, prawda?
Tak. Ja się wychowałem pomiędzy dwoma sanktuariami. Jedno w Przowie, Matki Bożej Uśmiechniętej, do której co roku na pielgrzymki chodziłem piechotą, oraz sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej w Rudach Wielkich. To wszystko w zasięgu ręki. To są dwie cudowne Madonny, które wskazują na Boga. One są jakby pośredniczkami, tak? My mamy taką regionalną, maryjną religijność. Traktujemy tę Matkę Bożą jako właśnie taką śląską gospodynię, kobietę, która jest między nami. Ale czasami zapominamy, że ona faktycznie i ciągle wskazuje na swojego syna, więc przez Maryję do Boga. Tak to widzę, tak się wychowałem.
I w tym wszystkim ludzie i ich losy. Jak już mówiliśmy, pierwsza wojna światowa, której opisy tutaj no, bardzo takie obrazowe i dramatyczne się pojawiają. Ale także to, co się dzieje w tym Brzozowie fikcyjnym, tak? W fikcyjnej miejscowości i w okolicznych lasach. I to jakieś nie do końca zrozumiałe ludzkie zło, które tam i zło i dobro, ale jednak. Sprawia pan, że ta książka w pewnym momencie staje się rodzajem thrillera, wręcz takiego retrokryminału.
To też jest efekt moich wędrówek z dzieciństwa z moim dziadkiem. W lesie, do którego chodziliśmy, jest takie miejsce, w którym na drzewie zawieszona jest kapliczka, byśmy powiedzieli. Taki bardzo starodawny wizerunek Matki Bożej. I będąc takim małym bajtlem, zawsze mnie to intrygowało, dlaczego tu to wisi. No i jedna z opowieści właśnie mówi, że w dawnych, dawnych czasach dokonano tutaj morderstwa. I to w moim umyśle tak zakiełkowało, że znalazło właśnie ujście kilkadziesiąt lat później w postaci tego wątku kryminalnego, który się pojawia w kłosach.
To chciałabym już zapytać, jeśli zechce pan zdradzić chociaż trochę o to właśnie doświadczenie pisania, no bo z jednej strony wspomnienia, pamiętnik wuja Teofila, no a z drugiej ta niepohamowana fantazja, która gdzieś tam pcha, to było jakiego rodzaju przeżycie? Zdarzyło się panu, że się samo pisało, czy coś pana prowadziło, tak jak tu głosy bohatera czasem gdzieś tam prowadzą?
Dwie takie osoby, które mnie otaczały, moja mama i mój dziadek, w takim realizmie magicznym, powiem, wychowywały mnie i otaczały mnie historyjkami, którymi mnie w zasadzie karmiono. Ja to przejąłem. Chciałem opowiadać. W szkole podstawowej prowadziłem w gazecie szkolnej kącik literacki i tam publikowaliśmy w odcinkach moje takie historie o piratach, o rycerzach. To się podobało. Później tak, ciągle pisałem jakieś tam amatorskie westerny, naśladowałem Nienackiego, Niziurskiego. Nie potrafiłem nie pisać. W szkole średniej to się przekuło na jakby krótszą formę, bo miałem swój zespół muzyczny, więc wiele tekstów piosenek powstało. A w klasie maturalnej przytrafiła mi się wspaniała przyjaźń, która też zaowocowała no, niezwykłą historią. Ja ją opowiedziałem w osobnej powieści. Wierzę, że ona się ukaże drukiem. I to tak za mną chodzi, aż wreszcie przyszedł czas na pamiętniki Teofila i sagę śląską.
Saga śląska, Wrzeciono Boga, pierwszy tom Kłosy i już są gotowe, powstają następne, bo w przyszłym roku mają się okazać, tak?
Na wiosnę ukaże się druga część, a na jesieni zamknięcie trylogii. Jeszcze trwają jakieś rozmowy z wydawcą, chcemy zamknąć to w dwóch jakby trylogiach. Pierwsza trylogia, która skończy się wybuchem II wojny światowej, ponieważ dwie te następne części, czyli tom drugi i tom trzeci, to jakby jedna wielka całość, która musiała zostać podzielona ze względów objętościowych. To jest niezwykły czas w życiu Teofila, kiedy echo nazizmu pojawia się na Śląsku. To są lata 30. międzywojnie i pojawia się agentura hitlerowska, z którą byli powstańcy śląscy bardzo, bardzo mocno walczyli. Jako ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z zagrożenia, które nam tutaj grozi ze strony Hitlera, a nie wszyscy to widzieli. Stąd tytuł, już chyba mogę powiedzieć, Wdowi Grosz. Wdowi Grosz, a więc o ludziach, którzy rzucili na tę szalę wszystko, co mieli, czasem życie i krew.
Już czekam, a za to, co jest, bardzo serdecznie dziękuję. Znakomicie się to czyta, naprawdę.
Bardzo dziękuję.
Prawie 500 stron, a w jeden dzień połknęłam. Wrzeciono Boga, Kłosy, czyli część pierwsza, Wdowi Grosz, tak? Część druga, Na wiosnę. Andrzej Wojaczek, no i bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za książkę i czekamy na następne. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.